kojarzy, skąd ta scena. Film się nazywa Matrix. Główny bohater, Neo, staje przed ważną decyzją w swoim życiu. Ma do wyboru dwie pigułki. Pigułka numer jeden, niebieska, ma sprawić, że nic się w jego życiu nie zmieni. Po prostu obudzi się, wróci do swojego życia i będzie wierzył w cokolwiek zechce. Natomiast pigułka czerwona, którą wybrał, jak widzieliśmy, ma go przenieść w tajniki Matrixa. Opcja A to wygoda i bezpieczeństwo, bez odkrywania prawdy. Opcja B to tak naprawdę nieznane, ryzyko, ale jednocześnie poznanie prawdy. Ktoś kiedyś powiedział, że nasze życie to jest suma decyzji, które podejmujemy. Nasze życie to są ciągłe wybory. Od kiedy zaczynamy mówić, albo nawet może wcześniej, decydujemy. Co robimy, co jemy, co słuchamy, czy słuchamy rodziców, czy nie. Potem decydujemy się, jaką wybrać szkołę, gdzie pójść do pracy, z kim się ożenić. W międzyczasie gdzieś pojawia się decyzja, czy pójść za Panem Bogiem, czy oddać Mu swoje życie, czy nie. Decydujemy się, gdzie mieszkać, z kim się przyjaźnić, ile chcemy mieć dzieci i tak dalej. Niektóre wybory mają bardzo mały wpływ na nasze życie. Ja na przykład wczoraj zastanawiałem się, jaką decyzję podjąć. Czy założyć białą, jasną koszulę, czy ciemną? No myślę, że w żaden sposób to mojego życia nie zmieniłoby, gdybym miał czarną. Może niektórzy z was słuchaliby mnie lepiej albo gorzej, bo by się nie podobała. Więc ta decyzja nie za bardzo była istotna, ale są takie decyzje w naszym życiu, które są bardzo istotne i których podjęcie tak naprawdę determinuje całe nasze życie od podjęcia decyzji. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie przyglądali się pewnej starotestamentowej historii, gdzie pewna grupa ludzi została postawiona przed trudnym wyborem. Musieli podjąć decyzję, ale nie z kategorii pierwszej, czyli tych prostych, ale musieli podjąć decyzję, która tak naprawdę miała określić całe ich życie. Zanim przeczytamy fragment, który będzie podstawą naszych rozważań, to krótki wstęp historyczny, tak żebyśmy wszyscy mieli ten sam kontekst. Pewnego dnia był taki człowiek, który nazywał się Mojżesz. Pasąc swoje owce, zobaczył niezwykłe zjawisko, palący się, ale nie spalający się krzew. I to był moment, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem i Pan Bóg powołał go do pewnej misji. Do misji, żeby wyprowadzić z Egiptu, z niewoli egipskiej, Boży lud, który był tam już więziony przez 400 lat. I Pan Bóg okazuje swoją moc. Mojżesz idzie do Faraona, rozmawia z nim, on najpierw nie chce wypuścić tych Izraelitów. Później Pan Bóg zsyła niesamowite plagi, coś niezwykłego, niespotykanego. W końcu ten cesarz, ten król wielkiego mocarstwa, Faraon, wymięka i wypuszcza Boży lud. Następnie Pan Bóg w cudowny sposób rozdziela morze na dwie części, że jego lud może przejść suchą stopą po dnie morza. Wybija całe wojsko egipskie, także Izraelici nawet nie tknęli palcem tych żołnierzy. Później Pan Bóg zaopatruje na każdym kroku. Sprawia, że ze skały wytryskuje woda, że na pustyni jakimś cudem pojawia się manna. Pan Bóg nawet wyposażył swój lud w taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, system GPS, bo w ciągu dnia prowadził ich słupem dymu, a w nocy słupem ognia. Pan Bóg cały czas troszczył się o swój lud. I Izrael miał trafić do ziemi obiecanej. Jeżeli ktoś kiedyś się interesował, to pewnie przeczytaliście taką informację, że odległość z Egiptu do ziemi obiecanej mogła zostać pokonana w jeden miesiąc. Ale tak się nie działo. Dlatego, że Izraelici ciągle trwali w uporze i co chwilę narzekali. To jedzenie nie to, to przywódca nie ten. I koniec końców stało się tak, że krążyli po tej pustyni przez aż 40 lat. Ale Pan Bóg cały czas był wierny. Cały czas szedł im na rękę. No i tak mijał czas. po tych 40 latach całe pokolenie praktycznie wymarło. Umarł również sam Mojżesz, który niestety do ziemi obiecanej nie wszedł. I Pan Bóg powołał innego przywódcę. Nazywał się Jozue. I tak w telegraficznym skrócie właśnie docieramy do wydarzenia, o którym będziemy czytać. Jozue to był przywódca, który wprowadził Izraela do ziemi obiecanej. To on był świadkiem tego, jak mury Jerycha zostały powalone. To on dowodził wojskiem podczas podbijania tych plemion. Jozue, wypowiadając słowa, które za chwilę przeczytamy, jest już sędziwym człowiekiem. Ma 110 lat. Patrząc na jego życie, możemy zauważyć, jak niezwykłą rolę odegrał w całej historii Bożego ludu. To on był tym, który dowodził armią. On sam walczył w bitwach, nosił na swoim ciele wiele ran, które w tych bitwach poniósł. W wyniku przebytych walk rosła też jego mądrość i wiara. I Jozue, prawdopodobnie będąc świadom swoich lat, że tak naprawdę jego życie wkrótce się skończy, postanowił zgromadzić cały lud i przekazać im pewne bardzo ważne informacje. Wielu biblistów tłumaczy, że czy rozumie ten fragment z 24 rozdziału Księgi Jozuego jako taką mowę pożegnalną Jozuego, czyli ostatnie słowa, takie najważniejsze przesłanie, jakie człowiek, który świadom jest tego, że za niedługo odejdzie z tej ziemi, przekazał swoim podopiecznym. Otwórzmy Księgę Jozuego, 24 rozdział. I przeczytamy dwa wersety, 14 oraz 15. Spróbujmy wczuć się w ten klimat. Wyobraźmy sobie, że teraz staje przed nami sędziwy człowiek. Kiedyś odważny wojownik, teraz już pewnie starszy, siwy pan. Być może z trudem tak naprawdę wstaje, odkasuje i lekko chrypłym, ale pełnym mocy głosem wypowiada następujące słowa. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Te słowa są dosyć ciekawe, kiedy się im przyjrzymy, bo wydawałoby się, że Jozue, który jest przywódcą, odpowiedzialny też za duchowy rozwój Izraela, to on powinien wręcz zmuszać tych Izraelitów, żeby wybrali Boga. Powinien naciskać. Ale on tego nie robi. On nie błaga ich o to, proszę, wybierzcie Boga. Owszem, zachęca do tego, ale wydaje się, że Jozue stawia przed nimi po prostu cztery opcje do wyboru. Tak jakby chciał powiedzieć, zależy mi na tym, żebyście wybrali Boga Jahwe, któremu ja służę, ale jeśli go nie wybierzecie, to tak naprawdę zostają wam tylko trzy inne opcje, z których musicie coś wybrać. Jozue stwierdza, i tak dokonacie wyboru, któremu Bogu podporządkujecie swoje życie. Ktoś stwierdził, że człowiek jest zaprogramowany tak, aby oddawać cześć. Istnieją pewne cechy, które są takie wbudowane, naturalne, na przykład w zwierzętach. Pies z natury szczeka, prawda? Ptak z natury lata. To jest jego taką charakterystyczną cechą. Ryba no ma to już wpisane w geny, że potrafi pływać i oddychać pod wodą. I w trochę podobny sposób zostali zaprojektowani, zaprogramowani ludzie. Cechą charakterystyczną człowieka jest to, że z natury człowiek został stworzony do tego, aby oddawać cześć. Żeby czcić kogoś albo coś. Zaraz tę tezę spróbuję udowodnić. Kiedy słyszymy o tych bogach, o których przeczytaliśmy, czyli bogach egipskich czy amurejskich, to z pewnością przychodzą nam na myśl od razu jakieś takie mistyczne obrazy. figurki, którym się kłania, szeroko pojęta religijność. Ale dzisiaj wiele osób mówi, że ja tak naprawdę z religią nie mam nic wspólnego. Jestem niewierzący. Ja nie wierzę w żadnego Boga, jak zatem mogę jakiemuś Bogu oddawać cześć? No i zdaje się, że tutaj, jako ludzie XXI wieku, mamy troszeczkę problem. Oddawanie czci dzisiaj ludzie sprowadzają tylko do oddawania czci jakiemuś Bogu. Bogu Jahwe, Allahowi, Buddzie. Generalnie sprowadza się to tylko i wyłącznie do tym, co dzisiaj rozumiem przez religię. Autor książki Wojna Bogów, Kyle Idleman, podaje taką ciekawą definicję, czym jest tak naprawdę oddawanie czci. Mówiąc językiem, cytuję teraz, mówiąc językiem niereligijnym, oddawanie czci to wbudowany w człowieka odruch, aby pokładać nadzieję w czymś lub w kimś, a potem za tym podążać. Przeczytam jeszcze raz. Mówiąc językiem niereligijnym, oddawanie czci to wbudowany w człowieka odruch, aby pokładać nadzieję w czymś lub w kimś, a potem za tym podążać. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że nie wierzą w żadnego Boga, ale czy oby na pewno? Czy w ogóle da się nie wierzyć w żadnego Boga? Czy dzisiaj, w XXI wieku, przykazanie numer jeden, czyli nie będziesz miał innych bogów obok mnie, ono tak naprawdę straciło swoją aktualność, już nie dotyczy tych ludzi, którzy Boga odrzucają w ogóle? Okazuje się, że kiedy przyjrzymy się sprawie nieco bliżej, to prawda jest taka, że każdy wierzy w jakiegoś Boga. Współcześni bogowie, co prawda, nie brzmią tak religijnie jak Baal czy Ashera, ale zasada uwielbiania, oddawania czci, pokładania nadziei jest dokładnie taka sama. Współcześni bogowie nazywają się nieco inaczej. Mają tytuł kariera, piękny dom, seks, używki, telewizja. Moglibyśmy wymieniać cały panteon tych współczesnych bóstw, ale stają się wielokrotnie tym, kim dla starożytnych był Bóg Słońca czy Bóg Ziemi. Współcześni bogowie, tak samo jak ci w starożytności, wymagają od swoich czcicieli składania ofiar w postaci czasu, pieniędzy. Wielokrotnie na ołtarzu tych bóstw niektórzy ludzie składają nawet całą swoją rodzinę albo swoje życie nawet. Taką prostą definicję Boga w sensie ogólnym moglibyśmy ująć następująco. Kiedy ktoś lub coś zajmuje miejsce Pana Boga, tego, który nas stworzył, któremu należy się cześć w naszym życiu, to z definicji ta osoba lub rzecz staje się naszym Bogiem. Jeżeli coś zajmuje w moim życiu miejsce Boga, tego prawdziwego, to ta osoba albo ta rzecz tak naprawdę jest Bogiem w moim życiu. I wracając do przeczytanej historii z Księgi Jozuego, gdybyśmy sobie to spróbowali wyobrazić, to Jozue w pewnym sensie jak ten Morfeusz w filmie Matrix staje przed Izraelem i przedstawia im cztery pigułki do wyboru. Cztery opcje, z których muszą coś wybrać. Cztery drogi. Moglibyśmy to porównać do czterech kierunków na kompasie. Zasada jest taka, że jeżeli wybiorę wschód, to nie jestem w stanie równocześnie iść na zachód. Jeśli wybiorę północ, nie jestem w stanie w tym samym czasie iść na południe. Jozue przedstawia cztery opcje do wyboru. Zatem przyglądnijmy się pokrótce bliżej, jakie te cztery kategorie bogów, jakie cztery opcje do wyboru przedstawia Jozue. Pierwsza grupa bogów, o których Jozue mówi, w wersecie 14 i 15 też się pojawiają, to są bogowie, którym służyli ich ojcowie za rzeką. Wybierzcie, czy chcecie służyć tym bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką. Gdybyśmy cofnęli się parę wersetów wcześniej, w tym samym rozdziale, ale werset drugi, to czytamy tam następujące słowa. 24 rozdział Księgi Jozuego, werset drugi. I rzekł Jozue do całego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy, za rzeką, ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora i służyli innym bogom. Mieszkali za rzeką i służyli innym bogom. Przodkowie Izraelitów, jeszcze zanim pojawiły się te wydarzenia mające miejsce w Egipcie i nawet jeszcze przed samym Abrahamem, to przodkowie Abrahama, oni już służyli innym bogom. Oni nie wielbili, nie czcili Boga Jahwe. Abraham i jego rodzina, jak możemy przeczytać w Biblii, pochodzili z takiego regionu, który nazywał się Mezopotamia. I jak możemy doczytać się w różnych źródłach historycznych, w Mezopotamii istniało mnóstwo różnych bóstw. Praktycznie można było znaleźć Boga od wszystkiego, co przyszło człowiekowi do głowy. Były tam bóstwa kosmiczne, astralne, całe mnóstwo bogów, które specjalizowały się w jakiejś określonej dziedzinie. Na porządku dziennym były egzorcyzmy, próby wypędzania demonów. Podobno nawet ludzie byli nawiedzani przez zmarłych. Jak czytaliśmy w drugim wierszu, ci bogowie, chociaż byli na topie setki lat temu, bo tak naprawdę gdybyśmy to policzyli, ile czasu minęło od Teracha, ojca Abrahama, aż do Jozuego, to tak naprawdę to jest kilkaset lat. 400 lat niewoli, 40 lat na pustyni, jeszcze wcześniej. I ci bogowie, oni nie wyginęli. Oni wciąż żyli w umysłach i sercach niektórych Izraelitów. Można by zapytać, ale jak to się mogło stać? Jak to możliwe, że przez tak wiele lat te bóstwa przetrwały? No cóż, okazuje się, że wcale to nie jest takie trudne. Z naukowego punktu widzenia ten mechanizm, który to powoduje, że z pokolenia na pokolenie przechodzą jakieś rzeczy, nazywa się uwarunkowaniem przez środowisko. Otóż, jak twierdzą eksperci, rozwój człowieka uwarunkowany jest pewnymi czynnikami. I do tych czynników należą czynniki genetyczne, fizjologiczne, te związane z dojrzewaniem organizmu, mózgu. Czynniki, jak wyglądamy, naturalnie się z tym rodzimy, jakie mamy predyspozycje, inteligencje, zdolności itd. Ale istnieją również tak zwane uwarunkowania środowiskowe. Czyli rozwój człowieka, na rozwój człowieka ma duży wpływ środowisko, w którym ten człowiek się wychowuje, w którym wzrasta. Wyobraźmy sobie teraz taką przeciętną rodzinkę. Jest mąż i żona. W ognisku domowym po jakimś czasie pojawia się dziecko. Maluch od najmłodszych lat obserwuje swoich rodziców. Właściwie cały świat, jaki zna, to są jego rodzice. Ich sposób funkcjonowania. Takie dziecko bierze nie mniej, nie więcej, ale 100% tych informacji, które przekazują mu rodzice. Nie jest w stanie filtrować, nie jest w stanie odróżnić, to jest dobre, a to jest złe. Dla młodego dziecka zasada jest prosta. Jeśli tak robią moi rodzice, to znaczy, że to jest właściwe i ja też powinienem tak robić. W ten sposób to jest proces naturalny, uczymy się jak żyć. Na tym w zasadzie polega dorastanie dzieci. No i teraz wracając do Izraelitów, kiedy rodzice takiego młodego Izraelity byli bałwochwalcami, czyli czcili innego Boga niż Bóg Jahwe, Boga plonów, Boga ziemi, Boga czegoś tam jeszcze, to ten mały Izraelita, on to widział. I dziecko, które wychowywało się w tym, najczęściej przyjmowało te same bóstwa. Czciło tych samych bogów, bo w tym się wychowali. To mieli wpajane od maleńkiego. I nawet jeśli z czasem odkrywali, że wokół nich są ludzie, którzy czczą Boga Jahwe, czyli innego Boga niż oni czczą, to tak naprawdę to, co ten młodzik wynosił z domu, często było silniejsze niż to, co słyszał wokół siebie. I ten mechanizm, co gorsza, nie kończył się na jednym dziecku, bo tak naprawdę ten dzieciak za 20-30 lat miał swoje dzieci i to, czego nie przerobił odnośnie tego, co wyniósł z domu, to też przekazywał swoim dzieciom. I w taki oto prosty sposób bóstwa przetrwały kilkaset lat. Ten mechanizm przekazywania przez rodziców dzieciom swoich bogów możemy też zaobserwować dzisiaj. Rodzic zaszczepia w swoim dziecku to, jak powinno myśleć o sobie i o świecie, który go otacza. I z jednej strony jest to niesamowicie fajne, no bo rodzice wpajają swoje dzieci wiele dobrych rzeczy, wiele dobrych myśli, dobrych nawyków. Uczą, jak dbać o czystość, jak dbać o dyscyplinę. Ja jak się wprowadziłem sam do mieszkania, to zacząłem doceniać, że mama tak bardzo nas zmuszała, żeby sprzątać. Naprawdę, ja tego nie lubiłem, będąc dzieckiem, ale teraz to doceniam. I to jest coś, czego ja się nie musiałem uczyć. Po prostu to wyniosłem z domu. I tych pozytywnych rzeczy jest cały zestaw. Jest wiele rzeczy, które jako później dorośli nie musimy się uczyć od podstaw, bo nauczyliśmy się tego od swoich rodziców. Jeśli dla rodziców czytanie słowa jest ważne i praktykowane, Kościół jest cenny, wspólnota jest miejscem służby, to jest ogromna szansa, że dzieci tych rodziców również będą to ceniły. Również Pan Bóg i Boże Słowo będzie dla nich ważne. Jednak uwarunkowanie przez środowisko ma też pewien wymiar nie do końca fajny. Dlatego, że dziecko w równie naturalny sposób co przyjmuje te dobre rzeczy, ponieważ nie jest w stanie wyfiltrować informacji, przyjmuje też te złe. Jeżeli rodzic lekceważy służbę w kościele albo stawia swoje hobby ponad relacje z Bogiem, to dziecko to widzi. I chcąc nie chcąc, to jest sposób życia, jakiego się uczy. Jeśli ojciec lub matka czci Boga pieniędzy i poświęca cały swój czas na pracę, a lekceważy rodzinę, albo jeśli dla któregoś z rodziców seks jest Bogiem i zdradza swojego współmałżonka i zostawia rodzinę, to jest ogromna szansa, że ten klimat, w którym dziecko się wychowało, to będzie też jego rzeczywistością. Ale to, co jest niesamowite, jeśli chodzi o to, co Jozue powiedział i to, co możemy mieć w Panu Bogu, to fakt, że nawet jeśli uwarunkowało nas środowisko tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że jesteśmy skazani na porażkę. Bo Jozue tak naprawdę to, co robi, to on mówi: wybierzcie, czy wy chcecie iść za tymi bogami, za którymi szli wasi przodkowie i rodzice, za tymi złymi zwyczajami. Jeżeli mają wybór, to znaczy, że mogą wybrać, że nie chcę. Mogą to odrzucić. Jeśli zastanawiasz się dzisiaj, czy ponieważ wychowywałem się a nie w takiej, a nie innej rodzinie, to jestem skazany na porażkę w swoim życiu, to nie jesteś. Dlatego, że każdy z nas ma wybór. Możemy wybrać, czy chcemy iść za tymi bogami, czy chcemy je odrzucić. I to jest opcja numer jeden, którą Jozue przedstawia. To są bogowie przodków, bogowie rodziców, dziadków, tacy bogowie, których przyjmujemy w bardzo naturalny sposób. Kolejna pigułka, którą Jozue przedstawił do wyboru, kolejny kierunek, to są bogowie Egiptu. Czytam o nich w 14 wierszu. Jak już we wstępie wspomniałem, Izraelici w Egipcie, w niewoli egipskiej przebywali przez lat aż 400. Oczywiście Izrael miał swoją kulturę, swojego Boga, ale jak się domyślamy, te 400 lat będąc otoczonym przez różne inne bóstwa, chcąc nie chcąc, musiało mieć wpływ na Izraelitów i na ich postrzeganie Pana Boga. I tak też się działo. W Egipcie, myślę, że wielu nas kojarzy z obrazków te różne takie stworki, gdzie jest połączenie zwierzęcia i człowieka. Jakoś tak sobie Egipcjanie wymyślili takich bogów. Na przykład Horu, bóg Delty, miał ludzkie ciało, a głowę sokoła. A jego partnerka Hathor, miała ciało krowy, a głowę kobiety. I tych bóstw było mnóstwo. Bóstw, którym oddawano ofiary, których czczono. Ktoś kiedyś powiedział, że stare zwyczaje, łącznie ze starymi wzorcami oddawania czci, umierają dość długo. Izraelici byli przesiąknięci tą egipską kulturą. I okazuje się, że przez te 40 lat, kiedy chodzili po pustyni, to, o czym byli nasączeni, nie wyparowało. Te egipskie zwyczaje, egipscy bogowie, którzy w jakiś sposób przeniknęli do ich życia, do ich myślenia, nadal żyły i miały się dobrze. Mam takie pytanie, na które chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli w swoich myślach. Kto z nas kiedykolwiek zmagał się z rzeczami z przeszłości, o których myśleliśmy, że już dawno mamy je za sobą? Nawróciliśmy się i myśleliśmy, że tak naprawdę te rzeczy już mamy z nimi spokój, a po jakimś czasie okazuje się, że jednak nie. Ja takich rzeczy miałem mnóstwo i nadal z niektórymi się zmagam. Kiedy człowiek oddaje swoje życie Jezusowi, to staje się nowym stworzeniem, otrzymuje Ducha Świętego. W oczach Boga jest widziany jako zupełnie ktoś inny. Ale okazuje się, że niektóre stare rzeczy, one nie umierają od tak po prostu. Wspomniany już wcześniej przeze mnie Kyle Eidelman w książce Wojna Bogów tak opisuje swoje doświadczenie. Pozwólcie, że je przeczytam, bo myślę, że to jest fajną ilustracją tego, o czym teraz mówię. Cytuję jego słowa. Pamiętam, że kiedyś byłem w liceum. Szedłem kiedyś do domu mojej dziewczyny, by zabrać ją na randkę. Naturalnie musiałem przejść przez trawnik znajdujący się przed domem. Był on niczym pole minowe, usiane psimi odchodami. Byłem tak zdenerwowany z powodu randki, że nie uważałem na to, gdzie stawiam swoje duże stopy. Jej mama otworzyła mi drzwi, uśmiechnęła się uprzejmie i zaprosiła mnie do środka. Gdy usiadłem na rodzinnej sofie obok mojej dziewczyny, poczułem jakiś nieprzyjemny zapach. Nie miałem pojęcia, jakie było jego źródło. Powąchałem moją dziewczynę, co, gdy sięgam pamięcią wstecz, nie było dobrym posunięciem z punktu widzenia budowania nowego związku. Nachyliłem się też w kierunku jej rodziców. Nie, to nie oni, byli czyści. Źródłem tego zapachu byłem ja. Znalazłem się na celowniku. Spojrzałem na swoje martensy i zdałem sobie sprawę z tego, że tym razem naprawdę wdepnąłem. Przerażony spojrzałem po sobie i zdałem sobie sprawę ze śladów, które zostawiłem, a które tworzyły szlak od wejścia przez cały dywan aż do salonu. Zmroziło mnie. Wielu ludzi staje się chrześcijanami, pojmuje prawdę Ewangelii, zaprasza Jezusa do swojego serca i decydują się, że chcą żyć na Jego zasadach. Ale po jakimś czasie uświadamiają sobie, że wydobywa się jakiś dziwny zapach. Że coś do tego życia z Bogiem wnieśli ze sobą. Coś, co powinno być pozostawione albo zniszczone dawno temu. Stare nawyki, grzechy, przyzwyczajenia. I w historii, o której czytamy w Księdze Jozuego, Jozue wie, że odrobina Egiptu przykleiła się do sandałów Izraelitów. Oni coś wynieśli z Egiptu, coś, co miało tam zostać, coś, co miało być zniszczone. Starzy bogowie nie umarli, ale nadal domagali się uwagi, nadal żądali czasu i ofiar. Jaka z tego jest lekcja dla nas? Nawet jeśli w przeszłości, może to było kilka miesięcy temu, może kilka lat, może kilkadziesiąt lat, wybraliśmy Pana Boga, to takie wyzwanie, które Jozue dzisiaj, czy przesłanie, które do nas mówi, to dzisiaj na nowo możemy postanowić, komu tak naprawdę będziemy służyć. Nawet jeśli ci starzy bogowie domagają się uwagi, to nadal jest możliwość, żeby je zostawić, żeby je usunąć. I to była opcja numer dwa, czyli bogowie dawnego życia, bogowie z przeszłości, którzy nadal wracają. Trzeci, przedostatni kierunek, który wskazuje Jozue, przypomnę, pierwszy to byli bogowie przodków, ten, który mówiliśmy teraz, to byli bogowie starego życia. Trzecia opcja to są bogowie amorejscy, w których ziemi Izraelici właśnie mieszkali. Czytamy o tym w wersecie 15. Za trzecimi drzwiami czekali już nowi bogowie, którzy dołączyli do tego kosmicznego starcia stosunkowo niedawno. Byli to bogowie plemion, z którymi Izraelici niedawno walczyli. Podbite ludy zostały pokonane. Czytamy wiele ciekawych historii, kiedy Pan Bóg w cudowny sposób daje zwycięstwo Izraelitom. Ale mimo to, że zostały pokonane te ludy, to ich bóstwa, one nie zostały pokonane. Te bóstwa jak kurz za szafą po prostu ciągle wracały i pojawiały się na nowo. Właściwie cały Stary Testament, kiedy czytamy o prorokach, o sędziach, o królach, to jest jedno wielkie napiętnowanie bałwochwalstwa, do którego Izraelici co chwilę wracali. Podbijane plemiona były różne. Każde z nich miało swoje bóstwa. Nie sposób nawet je jakoś zakwalifikować. Dominującym bóstwem, o którym bardzo często czytamy, to był Baal, którego imię znaczy właściciel, mistrz, pan. Ciekawe, prawda? Właściciel, mistrz, pan. To był Baal. Istniał cały zestaw innych bogów, praktyk religijnych. Czytamy o przeróżnych ofiarach, o świątyniach, o seksualnych rytuałach. I te rzeczy, jak się okazywało, stawały się bardzo kuszące dla Izraelitów. Prorocy starotestamentowi cały czas z nimi walczyli. I my dzisiaj, bo mówimy o Izraelitach, my dzisiaj nie stajemy przed Baalem. Raczej nie jesteśmy świadkami jakichś bałwochwalczych praktyk religijnych, kiedy ktoś w ofierze pali zwierzęta albo składa swoje dzieci. Ale prawda jest taka, że codziennie albo spotykamy się, albo nawet zmagamy z bogami naszej kultury. Bo właśnie to symbolizują ci amorejscy bogowie. To byli bogowie, którzy ich otaczali w kulturze, w której Izrael właśnie w tym klimacie, w którym właśnie się znajdował. To bogowie współczesnego świata, bogowie tacy jak bogactwo, władza, superpraca, seks, większy dom, większy samochód, telewizja, więcej, więcej. To wszystko, co odbiera chwałę Bogu, a z czym spotykamy się dzisiaj na co dzień, w świecie, który nas otacza. I to jest trzecia pigułka. Jozue mówi, wybierzcie, czy chcecie służyć Bogom waszego świata, w którym żyjecie? Czy chcesz iść za tymi bogami? Czy chcesz poddawać im swoje życie? I w końcu przyszła pora na pigułkę numer 4, tę, którą wybrał Jozue. Opcja czwarta to jest Bóg Jahwe, Bóg Wszechmogący. Gdybyśmy przeczytali, nie będziemy tego robić ze względu na czas, ale gdybyśmy przeczytali wersety od 1 do 13, to tam Jozue, 24 rozdziału Księgi Jozuego, tam Jozue dokładnie tłumaczy, o jakim Bogu mówi, o jakiego Boga mu chodzi. Padają tam takie stwierdzenia, że to jest Bóg, który rozmnożył Abrahama, tego, który nie mógł mieć dzieci przez kilkadziesiąt lat. Pan Bóg go rozmnożył. Bóg, który uderzył potężne mocarstwo egipskie plagami, tak że Faraon się ugiął. To jest Bóg, który własnoręcznie wybił Egipcjan. To jest Bóg, który zaopatrywał. Bóg, który dotrzymywał obietnic. Ten, który wydawał w ręce Izraelitów wielkie i potężne narody, których sami nie byliby w stanie pobić. Kiedy Jozue przedstawia opcję numer 4, czyli Pana Boga, to Izraelici dokładnie wiedzieli, o jakiego Boga chodzi. Bo oni byli tego świadkami, oni tego doświadczali. Pytanie jest takie, czy my dzisiaj wiemy tak naprawdę, o jakim Bogu Jozue mówi? jakiemu Bogu Jozue zachęca, aby oddawać cześć i służyć Mu. Kto to jest ten Bóg? Ostatnio bardzo dużo o tym myślałem w kontekście swojego życia i doszedłem do takiego wniosku, że tak naprawdę dzisiaj wielu chrześcijan, i włączam w to często samego siebie, nie zawsze rozumie, kim tak naprawdę jest Pan Bóg. Dzisiaj wielu chrześcijan tak naprawdę nie do końca rozumie, kim jest ten Bóg, o którym Jozue mówi, o którym Biblia tak często mówi. Spróbujcie odpowiedzieć sobie w waszych myślach teraz na kilka pytań. Kiedy śpiewasz pieśni, święty, święty jesteś Panie, albo dzisiaj śpiewaliśmy pieśń Święte imię Jezus, czy to robi na tobie jakieś wrażenie? Kiedy śpiewam o świętym Bogu? Kiedy mówisz, jesteś niepojęty, niezmierzony, dobry, czy tak naprawdę coś się tam w środku dzieje, że mam świadomość tego, o kim śpiewam albo do kogo śpiewam? Kiedy grzeszysz, to czy zdarza ci się popełnić grzech po prostu tak lekką ręką? Ot tak. Kiedy podczas modlitwy, czy zdarza ci się, że czujesz się znudzony, kiedy modlimy się na przykład na nabożeństwie? Kiedy ta modlitwa się skończy? Czy odczuwasz nieopisaną tęsknotą za niebem, za tym Bogiem, który czeka? Ja sobie te pytania zadałem i nie jestem zadowolony z odpowiedzi, które musiałem udzielić. To mi pokazało, że tak naprawdę ja nie do końca, przynajmniej nie zawsze rozumiem, kim ten Bóg jest. Często nie zdaję sobie sprawy z tego, co to znaczy, że Bóg jest święty, że jest wszechmogący, że jest łaskawy, że jest dobry. Myśląc o tym, przypomniało mi się kilka historii z Biblii. Ludzi, którzy doświadczyli Pana Boga, którzy poznali Go w jakiś szczególny sposób. I chciałbym teraz kilka z nich, i jest bardzo dużo, ja wybrałem 4. Chciałbym, żebyśmy je przeczytali i spojrzeli na to, co stało się w życiu ludzi, którzy tak naprawdę zobaczyli, jaki Bóg jest. I w jaki sposób w ogóle to poznanie wyglądało. Pierwszy przykład to jest Izajasz. Czytamy o tym w Księdze Izajasza w rozdziale 6. Księga Izajasza, rozdział 6, wersety od 1 do 5. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. To jest człowiek, który zobaczył, który pojął w jakimś stopniu, kim tak naprawdę Bóg jest. I jego reakcją był strach. On się przeraził, bo zobaczył świętość Boga, zobaczył Jego wielkość. Zobaczył ten dym, tą po prostu nie do opisania, cały klimat, który się wokół Pana Boga wytwarzał. I jak gdybyśmy dalej czytali, to się okazuje, że po tym spotkaniu, po tym jak Izajasz został powołany, on zobaczył Boga, poznał, doszło do niego, kim Bóg jest, to od tego momentu tak naprawdę jemu nie zależało na tym, co ludzie powiedzą. On był na maksa przekonany, że to jest Bóg, któremu ja chcę służyć, za którym chcę pójść. Inny przykład to jest Piotr. Czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5, wersety 4-9. A gdy przestał mówić, Ewangelia Łukasza, 5 rozdział 4-9. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Próbuję sobie to wyobrazić, kiedy Piotr, weteran, jeśli chodzi o rybołówstwo, gościu, który się zna doskonale na tym, kiedy łowić, jak łowić, gdzie łowić. Przychodzi do niego Jezus, cieśla, który prawdopodobnie o łowieniu ryb wiedział tyle, co my, a nawet jeśli więcej niż my, to na pewno mniej niż Piotr, i mówi mu: Piotrze, zarzuć jeszcze raz sieci. Piotr zaryzykował. I nie wiem, co się działo później w głowie Piotra, co on tak naprawdę zobaczył. Ale to, co jest pewne, to zobaczył Boga takim, jakim on jest. Zobaczył Jezusa, Boga, który jest wszechmogący, któremu może zaufać. I reakcją Piotra było to, że tak naprawdę zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Co się musi stać w życiu człowieka? Co on musiał zobaczyć, żeby był w stanie zostawić wszystko i pójść za tym? Trzeci przykład to jest apostoł Paweł. Może nie będę czytał, w Dziejach Apostolskich znamy tą historię, kiedy Paweł, chcąc wybić chrześcijan, jedzie do Damaszku i nagle widzi światło z nieba i tam czytamy o tym, że Jezus do niego mówi: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Gdyby ktoś chciał zapisać, to jest 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 3-9 wersety. I czytamy o tym, że Saul spadł z konia, został oślepiony i później przez 3 dni nie był w stanie nic powiedzieć, ani nie widział. Kiedy on zobaczył Jezusa, kiedy zobaczył Boga takim, jakim on jest, to zrobiło na nim ogromne wrażenie. I znowu sprawiło, że tak naprawdę Paweł, jego kierunek życia się zmienił diametralnie. Przestało go interesować, co jego kumple faryzeusze będą mówić, co ludzie będą o nim mówić. On po prostu szedł za Jezusem. I ostatni przykład to jest Zacheusz. Możemy pomyśleć, że Izajasz, Piotr czy Paweł to są takie wielkie postacie. Trudno się do nich odnieść. Zacheusz był zwykłym, przeciętnym żuczkiem. Był człowiekiem, który pracował sobie jako celnik. I w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale wersety od 1 do 10 czytamy tak o Zacheuszu. Łukasza 19, 1 do 10. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Mowa o Jezusie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w 4-násób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz, zwykły człowiek, celnik, który zajmował się biznesem, ale miał pragnienie poznać Jezusa. Wiedział coś o nim, nawet dużo wiedział, bo wiedział, kim Jezus jest, wiedział, że będzie przechodził, ale miał pragnienie, żeby poznać, kim ten Jezus jest naprawdę. I tam się nie działy żadne magiczne rzeczy. Tak naprawdę nic szczególnego się nie wydarzyło. Nie było serafów, nie było światłości z nieba, nie było jakiegoś wielkiego połowu ryb, ale Zacheusz zobaczył, kim Jezus jest naprawdę. Po prostu przyjął go do swojego domu. I czytamy, że to również zmieniło jego życie o 180 stopni. Zdecydował, że chce oddać wszystko, co wymusił. Że chce być w porządku. I zbawienie stało się udziałem jego i jego domu. Gdybyśmy spróbowali wyznaczyć takie wspólne mianowniki wszystkich tych czterech historii, to między innymi, po pierwsze, wszyscy ci ludzie, zanim spotkali Boga, zanim spotkali Jezusa, coś o Bogu wiedzieli. To nie byli ludzie zieloni, którzy nic o Bogu nie mieli pojęcia. Oni Boga znali, ale być może ta znajomość albo była za mała, albo, tak jak w przypadku apostoła Pawła, wizerunek Pana Boga był w nim wykrzywiony. Ale w momencie, to jest druga rzecz, kiedy zobaczyli, jakim jest Bóg, to tak naprawdę ich życie zmieniło się nie do poznania. Kiedy zobaczyli, kim Bóg jest naprawdę, nie kim Bóg jest w ich wyobrażeniu, albo w tym, co im sprzedano w domu, albo w kościele, czy gdziekolwiek, ale kiedy zobaczyli Boga, jakim On jest naprawdę, ich życie się zmieniło nie do poznania. Po trzecie, kiedy ci ludzie poznali Boga tak naprawdę, wtedy dopiero poznali samych siebie. Kiedy czytamy o Izajaszu albo o Piotrze, nie sądzę, żeby Izajasz czy Piotr byli większymi grzesznikami niż ci ludzie, którzy ich otaczali. Żeby jakoś, nie wiem, gorzej się zachowywali, byli gorsi. Apostoł Paweł na przykład o sobie pisze, że był wzorowym człowiekiem, że był idealny w porównaniu do innych ludzi. Ale kiedy zestawia to z tym, jak Boga poznał i kim Bóg jest teraz dla niego, kiedy zobaczył, kim Bóg jest naprawdę, to w porównaniu z Bogiem okazuje się, że on jest pożałowania godzien. Największy z grzeszników. Izajasz, kiedy zobaczył Boga, to mówi: jestem człowiekiem nieczystych warg. Piotr mówi: odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. Ci ludzie nie użalali się nad sobą. Oni nie mieli obniżonego poczucia własnej wartości. Ale kiedy zobaczyli, kim jest Bóg, to tak naprawdę to zmieniło ich postrzeganie samych siebie. Bo prawda jest taka, że kiedy poznamy i wybierzemy prawdziwego Boga, nasze życie również może się zmienić. Moją modlitwą jest to, żebyśmy z taką determinacją i uporem, jaki miał Zacheusz, dążyli do tego, żeby naprawdę poznać Boga. Żeby poznać tego Boga, o którym mówił Jozue. Żeby poznać tego Boga, którego poznał Izajasz, Paweł, Mojżesz. Tych ludzi jest mnóstwo, których życie się zmieniło. Ale nie żebyśmy zdobyli kolejną informację na temat Pana Boga, ale żeby to, kim On jest, przenikło do głębi mojego życia. I to jest modlitwa, którą też modlę się za samego siebie, bo wiem, że tak naprawdę moje poznanie Pana Boga jest bardzo małe. Żebyśmy poznali Boga tak, żeby kiedy następnym razem będziemy śpiewać pieśni Święty, Święty, jesteś Boże, to żeby ledwo co przez gardło nam te słowa przepływały. Bo będziemy mieć świadomość, kim tak naprawdę Bóg jest, co to znaczy, że On jest święty. Żebyśmy Go mogli poznać tak, że kiedy nadejdzie czas modlitwy, to nikomu z nas nawet nie przyjdzie do głowy, żeby o obiedzie myśleć, bo tak bardzo będziemy chcieli wykorzystać ten czas modlitwy, żeby wołać do tego świętego Boga. Albo kiedy staniemy następny raz przed dylematem, czy podzielić się z kimś Ewangelią, czy powiedzieć komuś o tym Bogu, to tak naprawdę nie będziemy mieli dylematu, bo nie będziemy się bać ludzi, co powiedzą, co pomyślą, ale będziemy się bać Boga. Może to są wielkie marzenia, może za wielkie, nie wiem, ale to, co wiem, to, że Pan Bóg, On chce, żeby tak było. I co więcej, Pan Bóg, On jest gotowy dać się poznać. I to jest niesamowita prawda. W liście do Hebrajczyków, sam początek, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wiersze czytamy, że Pan Bóg wielokrotnie przemawiał do ludu przez proroków, aż w końcu przemówił przez swojego Syna. Całe Boże Słowo jest jednym wielkim przemówieniem Boga do człowieka. Po co? Po to, żeby człowiek mógł Go poznać takim, jaki jest. A w Księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, werset 13, czytamy: a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. To jest obietnica. Jeśli będziesz mnie szukał, to mnie znajdziesz, jeśli będziesz mnie szukał całym swoim sercem. Jozue w sędziwym wieku stanął przed ludem i powiedział ostatnie słowa. Mówi, wybierzcie sobie, za jakim Bogiem pójdziecie. I drogi słuchaczu, wierzę, że dzisiaj również to wyzwanie jest do każdego z nas. Dzisiaj również my zdecydujemy, za jakim Bogiem pójdziemy. Czy opcja A, za Bogiem swoich przodków, opcja B, za bogami z naszej przeszłości, opcja C, za bogami świata, w którym żyjemy, albo opcja D, za prawdziwym, żywym Bogiem, którego będziemy chcieli poznawać. Jozue na sam koniec powiedział w 15 wierszu, o tym czytamy, 24 rozdziału Księgi Jozuego, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jozue wiedział, kim jest Bóg. On, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz zrobił sobie taki namiot, w którym modlił się do Boga, nazywał się namiotem zgromadzenia, to Jozue tam cały czas był przy tym namiocie. I kiedy Mojżesz nawet odchodził od tego namiotu coś załatwiać, to Jozue dalej tam był. Jozue znał Boga, on przebywał w jego obecności. To on jako jeden z tych 12 razem z Kalebem nie przeląkł się, będąc zwiadowcą tych olbrzymów, które były w ziemi obiecanej. Dlatego, że wiedział, kim jest Bóg. On wiedział, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy, święty, wszechmogący. Co to znaczy, że Bóg nienawidzi grzechu, ale jednocześnie jest pełen łaski i dobroci. Dla Jozuego wybór był oczywisty. Ja i mój dom wybieramy Boga. To Jemu chcę oddać swój czas, to Jego chcę poznać bardziej, to dla Niego chcę się poświęcać, to o Nim chcę mówić, to od Niego chcę czerpać swoją siłę i nadzieję. A kogo Ty dzisiaj wybierasz? Amen.